Milí Państwo, interesujący artykuł, a właściwie interesujące pokłosie tego artykułu, interesujące tezy, znaczy tezy, może nie interesujące, tezy stare, natomiast punkt widzenia japoński i w związku z tym interesujące mnie, mam nadzieję, że i Państwa, interesujący sposób myślenia, interesujące dywagacje na temat tych tez japońskich. Artykuł z Nowej Konfederacji, Chiński sen króluje na morzu, część pierwsza. Pytanie dziennikarzyny. Czy jest on podobny do zimnej wojny między USA a ZSRR? No, to widać poziom tego dziennikarzy. W porównaniu do dzisiejszych stosunków chińsko-amerykańskich, więzi między USA i ZSRR były mniej złożone, znacznie mniej splątane wewnętrznie i bardziej dwuwymiarowe. Oczywiście. Relacje z Chinami są zdumiewająco wielopłaszczyznowe, z niezliczonymi punktami styczności pomiędzy obydwoma państwami. Niektóre z tych punktów stanowią niesymetryczną korzyść dla Chin i jednocześnie osłabiają pozycję Stanów Zjednoczonych w dłuższej perspektywie. Złożoność relacji oznacza, że proces odłączania zajmie trochę lat, trochę czasu, może, być może kilka lat. Ja się tutaj odniosę do tego. Relacje z Chinami są zdumiewająco wielopłaszczyznowe, oczywiście USA, z niezliczonymi punktami styczności między obydwoma państwami. Proszę Państwa, mnie się od razu, natychmiast przypomina takie powiedzenie pana Zagłoby. Trzymał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Rozumiecie? No to dobrze. A jak nie, nic sensu nie ma. Jedziemy dalej. Jest jednak jeden aspekt podobny do konfliktu z USA. Ideologiczny wymiar konkurencji. Nie powinniśmy zapominać, że nadal mamy do czynienia z autorytarnym reżimem, który w swojej istocie trzyma się ideologii marksistowsko-leninowsko-maoistycznej. Co więcej, jest to reżim, który postrzega świat w kategoriach ideologicznych. Nie, oczywiście, że nie. Nie, nie. No to już w ogóle popłynął facet. No ale nie będzie. Komunistyczna Partia Chin postrzega Zachód oraz wartości i idee, które reprezentuje, takie jak demokracja, wolność i prawa człowieka, jako zasadniczo sprzeczne z własnymi interesami. Interesami? Ten Japończyk łże jak pies w tej chwili. I on doskonale wie o tym, że łże jak pies. Bo Japończyk nigdy by czegoś takiego nie powiedział. Są one traktowane jako zagrożenie dla przetrwania partii, jako ideologiczne zanieczyszczenia, które mogłyby skorumpować partię i społeczeństwo. Oczywiście ta ideologiczna konkurencja nie jest dokładną repliką zimnej wojny. Chiny nie mają jak ZSRR mesjanistycznego, globalnego celu rewolucyjnego, polegającego na obaleniu całego systemu międzynarodowego i wszystkich niekomunistycznych rządów. Jednak komunistyczna partia Chin dąży do zachowania rządów jednopartyjnych i chce wpływać na środowisko, które postrzega jako ideologicznie wrogie, tak by dostosowywało się do natury reżimu. Za tym oczywiście toczymy ideologiczną wojnę, a jeśli ignorujemy ideologię, to na własne ryzyko. Proszę Państwa, tutaj Japończyk popłynął, tak jak powiedziałem. Ja muszę sprawdzić, nie no, w tej chwili tego nie zrobię, ale jestem przekonany, że on przez długie lata był w Stanach Zjednoczonych, albo wykładał w Stanach Zjednoczonych, coś takiego. Bo takie pierdoły opowiada, że to w pale się nie mieści. To trzeba być tępym Amerykaninem. Znaczy, ja nie wiem, Amerykanie mu chyba włożyli głowę pod prasę i między tłok prasy a jego głowę Japończyka włożyli swoje tezy o tym właśnie takie, które tutaj w tej chwili głosi ten Japoniec i włączyli prasę. Bo inaczej się nie da. Inaczej się nie da. No, żaden normalny Japończyk nie mówi takimi kategoriami. To owszem, Amerykanin tak mówi, albo Japończyk wytresowany przez Amerykanów. I Państwo, nie. Nie ma żadnej wojny ideologicznej. Nie ma, kompletnie nie ma. To znaczy, jest wojna ideologiczna, owszem, Zachodu z Chinami. Tak, natomiast nie ma wojny ideologicznej odwrotnej. Nie. Po prostu Chińczycy nie dopuszczają ideologii, jeśli tylko mogą, a nie bardzo mogą, nie bardzo mogą, nie dopuszczają, starają się nie dopuszczać tej ideologii zachodniej do swoich bram, ale ona włazi każdym ci szczelinami jak woda w czasie powodzi do domu. I tutaj, i to jest nieszczęście, to jest chińskie nieszczęście oczywiście. Natomiast nie ma żadnej, absolutnie kompletnie najmniejszej, żadnej ideologicznej ofensywy chińskiej gdziekolwiek na zewnątrz. No po prostu nie ma. Więc to jest kłamstwo nie trzymające się tak kupy bardzo, jak to jest tylko możliwe. I jeśli demokracja, wolność i prawa człowieka są zagrożeniem dla KPH, to znaczy, że ten Japończyk chyba nigdy nie był w Chinach. Albo rozmawiał z zdegenerowanymi Chińczykami. Co jest możliwe oczywiście. Bo zdegenerowanych Chińczyków na wysokich stanowiskach jest sporo. Także on twierdzi, że jeśli toczymy ideologiczną walkę, a jeśli ignorujemy ideologię, to na własne ryzyko. Mili Państwo, ja nigdy nie ignoruję ideologii, to znaczy w tym sensie, że nie ignoruję i nigdy nie będę ignorował wojny ideologicznej, którą Zachód wydał Chinom i w dużej mierze zwyciężył. Proszę nie zapomnieć o tym, że to zachodnie wpływy spowodowały zniszczenie w dużej mierze, myślę, że gdzieś w 40% zlikwidowały chińską etykę. Tak, natomiast jeśli ktoś mi by chciał przekonać o tym, że Chińczycy promują swoją ideologię komunistyczną gdzieś w świecie, no to ciekawe jest, jak oni to robią, bo ja tego nie widzę nigdzie. No chyba, że na przykład w każdym produkcie Huawei, czy w każdym produkcie jakimkolwiek, produkcie chińskim jest zaszyte jakiś pod gdzieś bardzo głęboko zaszyty jakiś kod, chiński kod kulturowy, który mówi: my i tak jesteśmy najwięksi. Chińczycy oczywiście. Tak, no ale to oczywiście to jest obszar science fiction, natomiast w świecie realnym nie ma po prostu żadnego ideologicznego wymiaru konkurencji. I teraz cytuję dalej. Czy Europa powinna się niepokoić się szybkim rozwojem chińskiej potęgi morskiej? Odpowiedź Japończyka. Ostatecznym celem inicjatywy Pasa i Drogi jest Europa i jej ogromny rynek. Nie. Oczywiście, że nie. To jest ostatni, nie ostateczny, ale ostatni. To jest ostatnia stacja na tym szlaku, ale nie jedyna i nie ostateczna. Nie, nie. Być może na razie tak to wygląda, bo na razie jeszcze Europa jest takim, znaczy wystarczająco mocnym finansowo miejscem, o które wystarczająco interesującym partnerem handlowym, o którego warto walczyć, ale oczywiście, że nie. Przede wszystkim jest partner znacznie ciekawszy, znacznie ważniejszy i znacznie bliższy. Kraj ASEANu. Więc tutaj Japończyk oczywiście nie chce o tym powiedzieć, bo nie przechodzi mu to przez gardło, dlatego że Chiny mają tutaj w tym obszarze takie zwycięstwa, których nie miała cesarska armia Chin, no, w latach 40. Cesarska armia Chin starała się podbić dla Cesarstwa Japońskiego jak największą część Azji i jej się nie udało. Chińczycy bez żadnego żołnierza rozwijają takie stosunki handlowe z krajami ASEANu właśnie, że aż przyjemnie patrzeć. No i Japończyka skręca. Dobrze, cytuję dalej. A więc to zdanie jest kłamliwe. Inicjatywa zawiera istotny element morski. To szlaki, które łączą rynek chiński z rynkiem europejskim, rozciągające się od Morza Południowochińskiego do Oceanu Indyjskiego, Morza Czarnego i Morza Śródziemnego. No, Europa to generalnie, to może jeszcze i trochę na północ, nie? Ale no, on jest Japończykiem, więc on może nie wiedzieć. One stanowią chińską linię życia. To znaczy ten szlak Morze Południowochińskie, Ocean Indyjski, Morze Czerwone, Morze Śródziemne i Morze Północne, Ocean Atlantycki, Morze Północne, Bałtyk. Tak, to tak. No już nie mówiąc o Morzu Czarnym, które nie zostało wspomniane. W miarę jak chińskie interesy mnożą się na tych szlakach, w szczególności w obszarach przybrzeżnych Oceanu Indyjskiego, będzie tam w tym celu, w celu ochrony tych interesów przyciągana także chińska marynarka wojenna. Ta sama logika odnosi się do wód europejskich. Chińska marynarka wojenna zaznaczyła swoją obecność na Morzu Śródziemnym, Północnym Atlantyku i Morzu Bałtyckim. Można przewidywać większą obecność chińskiej marynarki wojennej zachodniego krańca Eurazji. Mili Państwo, no tutaj aż trzeba się odnieść do tego, bo jak to łatwo manipulować. Pan profesor Japończyk manipuluje Państwem, znaczy tymi, którzy czytają ten tekst, słuchają go w sposób haniebny. Marynarka wojenna, chińska marynarka wojenna dopiero powstaje. Chińska marynarka wojenna 20 lat temu nie istniała. Chińska marynarka wojenna nie istniała tylko 20 lat temu. Ona nie istniała nigdy. Ona nigdy nie istniała. Ona dopiero pierwszy raz powstaje. Chińska marynarka wojenna dopiero pierwszy raz w historii, całej historii cywilizacji chińskiej dopiero powstaje. Oczywiście za wyjątkiem tego jednego chwalebnego interwału okresu admirała E. Ale to był jedyny w ciągu całej historii, w ciągu kilku tysięcy lat. A więc, skoro marynarka chińska powstaje, to jest również i tak, że marynarka chińska powstaje dopiero. Więc marynarka chińska, a co to znaczy marynarka chińska? To znaczy okręty i to znaczy ludzie, prawda? Ludzie i okręty. Marynarka chińska na razie dobrze się, w miarę dobrze się czuje i też nie za bardzo, ale w miarę dobrze się czuje w odległości kilkuset kilometrów od swojego wybrzeża. I takie ma okręty. Takie ma okręty. Oczywiście ma kilka okrętów, czy kilkanaście okrętów, które przy sprzyjających wiatrach mogą płynąć dalej, ale oczywiście muszą być zaopatrywane albo na morzu, albo w portach, co potrzebne jest na okręcie, prawda? Żywność, paliwo i tak dalej. Natomiast ja nie słyszałem o żadnym okręcie chińskiej marynarki wojennej, który byłby w stanie przepłynąć na przykład Pacyfik i dotrzeć do na przykład Los Angeles. Słyszeliście Państwo o takim zdarzeniu? Nie, no bo nic podobnego się nigdy nie zdarzyło, bo nie mogłoby się zdarzyć, bo nie ma takich okrętów. Oczywiście, tak jak powiedziałem, chińskie okręty operują w obszarze Zatoki Adeńskiej, realizując tam te cele ONZ-owskie walki z tymi piratami. To i tam, i to dobrze sobie dają radę i w ogóle pięknie to jest. Natomiast to jest najdalej wysunięty punkt, który jest na bieżąco realizowany. Znaczy, to jest najdalej wysunięty punkt świata, w którym w którym marynarka chińska jest na bieżąco. No okrągło, od kilku lat. Ja to zresztą o tym powiem. Natomiast jeśli okręty chińskie gdzieś tam się pojawią, a to w Europie były, mówiłem, na Bałtyku nawet były, dwa zresztą chyba, były, mówiłem, wyrażałem swój niepokój ich obecnością, to nie oznacza, że dwa okręty chińskie stanowią zagrożenie. Nie. To jest pewnego rodzaju manifestacja. Ich obecność była manifestacją. Tak samo jak ich obecność takich dwóch czy trzech okrętów jest manifestacją, gdy one są w Peru, gdy one są w Kostaryce, gdy one są zawiną do portów brazylijskich, argentyńskich, jakichkolwiek innych, afrykańskich. To jest manifestacja. Ale to nie oznacza nic oprócz manifestacji, ponieważ i ten oczywiście ten biedny zakłamany Japończyk tego nie powie, no bo przecież straciłby chyba dużo pieniędzy, gdyby zaczął mówić prawdę, więc po co mówić prawdę, jak tutaj wymaga się od niego nakręcania spirali strachu przed Chinami, prawda? Przed chińską marynarką. Ja natomiast to wszystko sprowadzam do właściwych rozmiarów. No, jeśli dwa czy trzy chińskie okręty płynąc portu do portu, tak jak za czasów admirała He, praktycznie tak, przemierzają pół świata i są w drodze przez pół roku albo rok, no to można wszystko zwiedzić, prawda, w ten sposób. I można być obecnym w każdym miejscu. Tylko, że to jest tak jak za czasów admirała He, no. Od portu do portu, aż w końcu dopłynął do Afryki Zachodniej. No, to jak on wtedy, 8 wieków temu, 7 wieków temu dopłynął do Afryki Zachodniej, to dlaczego Chińczycy teraz, mając jednak mimo wszystko troszkę nowocześniejszy sprzęt, nie mogliby zawinąć do Tallina na przykład, czy do Sankt Petersburga? No mogli. Tak, czy do, już nie pamiętam, byli w Londynie, czy w Portsmouth, nie mam pojęcia. Tak, także gadanie o tym, że chińska marynarka wojenna ma w swoim zasięgu oddziaływania cały świat, jest po prostu tak tragicznie, takim tragicznym nie kłamstwem nawet. To jest taką dezinformacją. Znaczy, chociaż ja nie wiem, co jest gorsze. Dezinformacja czy kłamstwo, to musicie Państwo sami zdecydować, bo ja nigdy się nie mogę zdecydować na to, co jest gorszym łajdacem. Zwykłe, ordynarne kłamstwo czy dezinformacja. Chyba jednak dezinformacja jest taką bardziej łajdacką formą kłamstwa. Więc to jest po prostu łajdacka forma kłamstwa. Bo Z tego akapitu wynika, że chińska marynarka wojenna może być wszędzie i za chwilę może chiński okręt podwodny wynurzyć się z nurtu Wisły naprzeciwko tej Warszawy i chiński dowódca wychodzi na pokład i mówi, no to paliaki, no to dawajcie, ruki wierch, tak? No chyba, że on tak będzie mówił po rosyjsku, to tak, ale wtedy to będzie inna flaga. Powiewa chyba świętego Jerzego, prawda? Nad podkładem tego karabla i to nie będzie chiński, tylko rosyjski. Tak, można sobie żartować, ale to w tych kategoriach trzeba patrzeć, w kategoriach cyrku, który w tym akapicie urządził ten pan profesor. Dosłownie cyrku, bo ja inaczej tego nie postrzegam. Mili Państwo, wygląda na to, że się ten rozrasta. No ale cóż, ja na to poradzę. Jak pan Japończyk ma tyle ciekawych rzeczy do powiedzenia, no to ja muszę jakoś to komentować. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.